do godzinki 12. Zapraszamy.
No, cześć, mam na imię Katarzyna, jestem alkoholiczką. Ja, zanim zacznę, mam dwie sprawy. Pierwsza to chciałabym wszystkim kobietom złożyć wszystkiego najlepszego, wyrazy uznania i życzę wszystkim dużo miłości, cierpliwości i wszystkiego, co najlepsze. A druga sprawa jest taka, że ja wiem, że nie można przeklinać, ale mi się czasami wyrywa i chciałabym Was od razu przeprosić za to. No cóż, jak było i jak jest. Przyszedł taki czas w moim życiu, że pewna kobieta zapytała mnie, czy gdybym wiedziała przed wypiciem pierwszego kieliszka, że zostanę alkoholiczką, czy wypiłabym ten kieliszek? Ja się trochę nad tym zastanowiłam i powiedziałam, że pewnie, żebym wypiła, bo nigdy nie uwierzyłabym, że mogę zostać alkoholiczką. Ja miałam 38 lat wtedy i cały mój świat się zawalił. Swój pierwszy kieliszek wypiłam mając 13 lat. Wiecie, to było dla mnie takie doświadczenie, że po pierwszej dawce alkoholu po prostu poległam, ale zauważyłam, że przynosi mi to w jakiś sposób ulgę, że daje mi to odwagę, daje mi taką możliwość bycia kimś innym. I bardzo polubiłam ten stan. Jestem najstarszą córką moich rodziców, była nas czwórka rodzeństwa i u mnie w domu zawsze był alkohol. Wszystkie imprezy i też bez imprez. I to było na tamten czas w każdym domu chyba. Mój ojciec, alkoholik, bardzo agresywny, więc w domu nie było fajnie, było dużo bólu, dużo strachu. Bił nas, bił mamę, bił wszystkich po kolei i często była policja, często spaliśmy u sąsiadów, a mimo wszystko, no ja kochałam ten swój dom, bo nie znałam innego, tak? Wstydziłam się tego bólu, więc ciągle byłam uśmiechnięta i ciągle grałam kogoś innego niż jestem. Nie? U mnie bardzo wcześnie w dzieciństwie okazało się, że nie pochodzę z tego świata, w ogóle gdzie ja żyję, co ja robię. Potem już jako dorośli ludzie z moim bratem kiedyś rozmawialiśmy na temat naszego dzieciństwa i stwierdziliśmy, że mimo, że było tak źle, nigdy nie uciekliśmy z domu, nigdy nie chcieliśmy się wyprowadzić, zawsze do tego domu wracaliśmy, nie? Ja byłam najstarszą córką, miałam być chłopcem. Mój ojciec nigdy do mnie nie mówił inaczej, jak w formie męskoosobowej. Ciągle byłam dla niego Kaś. I przez całe życie udowadniałam mu, że jestem coś warta. Wszystko, co robiłam, to żeby pokazać mojemu ojcu, że bardzo chcę, żeby mnie kochał. No, tak nie było. Dostawałam ciągle lanie za wszystko, za to, że na zaś, za młodsze rodzeństwo, za sąsiadów. No, po prostu ciągle dostawałam lanie. Mając 19 lat, skończyłam szkołę średnią i wyjechałam 400 kilometrów od domu, tak naprawdę na chwilę. Wyjechałam na 3 tygodnie. Dostałam tam pracę i zostałam. Myślałam, że jak zmienię miejsce, tam mnie nikt nie znał, to było daleko. Dostałam bardzo dobrą pracę, miałam dużo pieniędzy i dopiero zaczęłam się bawić, nie? No piłam, ciągle piłam. Wiecie, Ja owaliłam maturę ustną z polskiego i miałam mieć w sierpniu poprawkę. Ja na tą poprawkę nie pojechałam, bo ja piłam, bo miałam ważniejsze sprawy niż matura, nie? Po co mi matura, skoro mój ojciec powiedział, że nigdy mi nie pozwoli na studia, bo go nie stać, nie? A to były takie czasy, kiedy jeszcze trzeba było mieć pieniądze i dobre wejścia, żeby dobrze studiować. Pracowałam, dużo się bawiłam. Poznałam mojego przyszłego męża, znaczy się, no tak, poznałam go, ale w jakiejś fazie imprezowania założyłam się ze znajomymi o tego faceta, nie? No i wygrałam. No i było tak, że został moim mężem i przysięgałam sobie, że będzie zupełnie inaczej, że nie będzie tak jak w moim rodzinnym domu. Okazało się, że to nie jest takie proste. Wszystkie schematy, które wyniosłam, spowodowały to, że w moim małżeństwie zaczęło się dziać niefajnie. Też mój mąż mnie bił, potem ja zaczęłam bić jego. No, taką mieliśmy zabawę. W każdym bądź razie przyszedł taki czas, kiedy ja poszłam na jakieś wesele. Wróciłam z tego wesela, mój mąż mnie pobił. Ja wtedy wyszłam z domu. Ktoś mnie zgwałcił. Ja się najadłam proszków, bo leczyłam się psychiatrycznie i powiedziałam pani doktor, że mam problemy właśnie z mężem, więc ona mi dała jakieś uspokajacze. Ja się najadłam tych leków i obudziłam się za 3 dni, nie? Obudziłam się za 3 dni w takim stanie niefajnym, bo byłam zażygana, zasikana. A w drzwiach stało moich dwóch synów. I młodszy z nich mówił, że powinnam umrzeć, nie? Wtedy, jak się obudziłam, to stwierdziłam, że jeżeli ja żyję, to znaczy, że po coś żyję, nie? Poszłam do poradni uzależnień. W tej poradni byłam pół roku temu, jak po wielkiej awanturze mój starszy syn zadzwonił na policję. I wtedy ja byłam już w tej poradni i ta pani zadawała mi pytania o mój alkoholizm. I ja ją wtedy wyzwałam bardzo. Powiedziałam, że nic nie wie o życiu, a ja nie jestem alkoholiczką, nie? I pół roku jeszcze, od razu wtedy mieliśmy kuratora. Ta pani przychodziła do mnie do domu, sprawdzała mi garnki, lodówkę, chodziła do szkoły, do moich dzieci, a ja piłam. Musiało jeszcze minąć pół roku, kiedy stwierdziłam, że to już dość. Wtedy poszłam do niej i przyznałam się, że jestem alkoholiczką, poprosiłam ją o pomoc, nie? Poszłam na swój pierwszy meeting. Na tym meetingu dostałam bardzo wiele przyjaźni, takiej bardzo wiele miłości. Tam byli ludzie, których znałam, z którymi piłam. I oni wszyscy mówili, że na mnie czekali, że fajnie, że jestem. Wiecie, ta pani, która zapytała o to, czy napiłabym się, gdybym wiedziała, że będę alkoholiczką, to była właśnie panią kurator, która przyszła do mnie do domu zabrać mi moich synów, nie? Ja pojechałam na terapię. Na terapii dowiedziałam się, że jestem chora, że nie jestem pierdolnięta, tylko że jestem chora, że jestem alkoholiczką. Poznałam wielu ludzi takich samych jak ja. U mnie było tak, że Ja miałam przez 1,5 roku taką straszną obsesję picia, że każdego dnia mi się chciało pić bardzo. Chodziłam na mityngi. W pierwszym roku mojej trzeźwości w ogóle pracowałam tylko na pierwszą zmianę. Jeździłam na różne warsztaty i wszędzie szukając siebie, nie? Cały czas szukałam siebie i ja zrobiłam 3 kroki pierwsze na początku mojej trzeźwości. Potem ta dziewczyna, która mi pomagała, wyjechała i gdzieś nie umiałam tego skończyć. Ja jeździłam na warsztaty ciągle i ciągle na różne. Wydawało mi się, że fajnie mi się żyje. Jestem trzeźwa, nie piję. Układa się między moimi dziećmi a mną. Mój mąż się ze mną rozwiódł za jakiś czas. Wiecie, i ja w 13 roku mojej trzeźwości pojechałam na takie warsztaty, gdzie było dużo mówione o sile większej, nie? Przecież ja miałam swojego Boga. No, miałam swojego Boga, on był dziewczyną. On chodził w szpilkach. I tak naprawdę to była taka moja koleżanka, z którą się wykłócałam każdego dnia, nie? Na tych warsztatach jeden człowiek tak naprawdę rozmawialiśmy, no, było tam z 50 osób, rozmawialiśmy o tej sile większej, o tym Bogu. I ten człowiek zadał mi jedno pytanie i zburzył cały mój światopogląd, nie? Ja wróciłam z tych warsztatów, słuchajcie, ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje, byłam w takim stanie. Ja straciłam sens życia, nie? Ja niby wszystko było dobrze. Miałam faceta, którego kochałam, który mnie pokochał. Wszystko dobrze, a nagle straciłam sens życia. I wtedy dowiedziałam się, że program się o mnie upomina, bo ja cały czas byłam przeciwko programowi, nie? Bo dla mnie ci programiści wszyscy tacy to takie cwaniaczki, nie? Ja byłam przeciwko programowi, mimo to, że bardzo szukałam tego Boga. Ja poprosiłam wtedy o pomoc dziewczynę, która krótko nie piła, która zrobiła program i o której widziałam zmiany, nie? Poprosiłam ją o pomoc i zaczęło się zmieniać. Ja nienawidziłam mojej mamy od zawsze, od początku mojego istnienia nienawidziłam mojej mamy. Nienawidziłam jej za to, że jest i za to, że nie zrobiła nic, żeby w naszym domu było inaczej, nie? Ja sobie upieprzyłam w mojej głowie, że to jest najgorszy człowiek, jakiego znam, a moja sponsorka uświadomiła mi, że to ja sobie tylko wkręciłam takie coś. Dzięki programowi, dzięki pracy nad relacją z moją mamą, dowiedziałam się, że ona zrobiła wszystko, co mogła, że ona kochała mnie najbardziej, jak mogła wtedy, nie? Potem ja znalazłam już tego swojego Boga, wiecie? I ten mój Bóg robi mi często sprawdzam. I wtedy, jak ja zaczęłam z moją sponsorką przerabiać relacje z moją mamą, ja już byłam w Danii wtedy i dostałam telefon, że moja mama jest bardzo chora i trzeba pojechać się nią opiekować, bo żadne z mojego rodzeństwa nie chcę się nią opiekować, nie? Pojechałam, słuchajcie, moja mama mieszka w moim mieszkaniu i byłam tam miesiąc i musiałam przez miesiąc spać z nią w jednym łóżku. Ja nigdy przez całe swoje dorosłe życie nie spałam z moją, w ogóle nigdy w życiu nie spałam z moją mamą w łóżku, nawet jako dzieciak. Ja byłam z nią 24 godziny na dobę przez miesiąc. Pojechałam tam po to, żeby tak naprawdę pokochać ją na nowo, wiecie? Żeby ją poznać, żeby ją pokochać. Dzisiaj rozmawiam z nią 2 razy w tygodniu przez telefon. Już dzisiaj jestem w stanie jej powiedzieć, że ją kocham. I ona coraz częściej mówi, że ja ciebie też. Jeszcze nie usłyszałam, że też cię kocham, ale ja ciebie też. Dzisiaj mój ojciec alkoholik jest w bardzo złym stanie, ale ja wybaczyłam mu wszystkie krzywdy. On wie, że go kocham. Dzisiaj moi synowie mówią mi, że są ze mnie dumni, chociaż jeszcze niedawno mówili, że powinnam umrzeć. Dzisiaj ja dowiedziałam się od takiego przyjaciela, który już nie żyje niestety, że czy wierzysz w Boga, czy wierzysz Bogu? Ja zaczęłam się nad tym zastanawiać, nie? Czy ja wierzę Bogu, czy ja tylko wierzę w Boga? I coraz częściej ja wierzę Bogu. W październiku w tamtym roku dowiedziałam się, że mam raka. Przyszedł tak naprawdę znienacka, bo układamy sobie życie w Danii. Jestem tutaj trochę ponad 3 lata. Miałam fajną pracę. Obok mnie jest człowiek, który mnie pokochał taką, jaką jestem. Kupiliśmy dom w Danii i nagle się okazało, że mam raka, nie? Że jest skurwiel agresywny, przepraszam. I co teraz, nie? Ufam Bogu? Czy nie ufam? Nie, ja często jeszcze bym chciała po swojemu, bo mi teraz jest brak cierpliwości do tego, że ja się źle czuję, że ja tak wyglądam. Że ja za chwilę mogę stracić głos. Ale wierzę w to, że to wszystko jest mi dane po coś, nie? Ja po coś zachorowałam na tego raka. I po coś jestem w Danii, nie? Tutaj jest tu super opieka. Więc nie mogę narzekać. Bardzo dowalają mi skutki uboczne, ale to wszystko minie. Ja dzisiaj wiem, że to wszystko minie. Wiecie, ja bardzo bym chciała żyć tu i teraz. Mam z tym problemy. Jest tak, że potrafię wyjść na spacer z moim psem i zapomnieć o Bożym świecie, bo jestem tu i teraz. Nie patrzę, co on robi, jak on się zachowuje. Mogę oglądać, jak pięknie jest w Danii. A za chwilę wkręcam sobie film, że we wtorek teraz będę miała tomograf i że być może na tym tomografie wyjdą przerzuty, nie? I tego się boję no mam taką. Jest takie coś we mnie, wiecie? Jest takie coś, ale. Ja miałam takiego bardzo serdecznego przyjaciela, który dużo wcześniej przede mną zrobił program, który żył tym programem. Ja mu zazdrościłam tego. I on też zachorował na raka. I on mi pokazywał, jak żyć w chorobie. On umarł, niestety. Ale zostawił po sobie ogromną pustkę i właśnie taką wiarę w to, że można, nie? Ja jestem 3 lata po programie. Gdybym zachorowała wcześniej, być może inaczej by się potoczyło moje życie, nie? Dzisiaj wierzę w to, że Bóg pozwoli mi żyć. Że jeszcze mogę spełniać swoje marzenia. Ja jestem dzisiaj trzeźwa. Ja nie chciałabym, nie mam powodu, żeby się napić. Dzisiaj wiem, że nie warto było tak długo czekać z programem. Dzisiaj wiem, że ten strach we mnie, który był przed zrobieniem czwartego kroku, Bo wszyscy mówili o tym takie straszne rzeczy, to tak naprawdę była moja pycha, nie? Bo ja byłam lepsza. Bo ja już nie piłam ileś lat, bo ja układałam swoje życie, bo ja naprawiałam relacje, bo mi się jakoś żyło, bo byłam jakoś szczęśliwa. To po co mi ten program, nie? Tak naprawdę po co? Ja chodziłam na meetingi, ja wchodziłam w służby, ja byłam w intergrupie, ja byłam dobrym AOW-cem. Wiecie, czasami się zastanawiam, że tak naprawdę nie byłam tak naprawdę dobrym AOW-cem, bo zrobiłam też dużo bałaganu jako trzeźwy człowiek. Ja przestając pić, weszłam bardzo w seks. Jako trzeźwy człowiek doprowadziłam się znowu do czegoś takiego, że straciłam pełny szacunek do siebie. W ogóle straciłam szacunek do siebie. Poddałam się temu. Zrobiłam bardzo wiele krzywdy sobie i innym ludziom. Ja wtedy też padłam na kolana i poprosiłam mojego Boga, w którego jeszcze tak naprawdę w ogóle nie wierzyłam, żeby zabrał to ze mnie, nie? Żeby zabrał to ode mnie, żebym ja mogła żyć normalnie, nie? Ja miałam przez ten czas, kiedy nie piłam, bardzo dużo było takich różnych rzeczy w moim życiu, z których nie jestem zadowolona. Wiecie, ale ja dzisiaj nie uważam mojego życia za porażkę. Ja dzisiaj uważam moje życie za ogromne doświadczenie, nie? Mimo tego bólu, mimo tego wszystkiego, to było coś, co było mi potrzebne, bo nie byłoby mnie tu i teraz. Nie byłoby mnie wśród żywych pewnie. Nie? Wiecie, ja nie miałam w ogóle wad. W ogóle nie miałam wad. Ja byłam zajebista, najlepsza. Trzeźwa Kasia, nie? Aż poznałam Karola, który mówił o tym, że mam wady, nie? Który mówił o tym, że mam wady, który mówił o tym, że nie mogę trzymać uraz do ludzi, że powinnam wyzbywać się tego. Ja dzisiaj tak naprawdę, ja chyba ze wszystkimi zrobiłam dziewiątkę. Nie jestem tylko gotowa na zrobienie dziewiątki z moim byłym mężem, nie? Ten człowiek cały czas pije i ja chyba nie mam odwagi, bo gdzieś cały czas jest we mnie lęk fizyczny przed nim. Myślę, że zdążę. Że zdążę zrobić z nim tą dziewiątkę. Chociaż też ludzie, z którymi chciałam to zrobić, nie żyją. Mogę się pomodlić tylko za tych ludzi, ale najważniejsze dla mnie jest to, że z moimi dziećmi rozmawiam normalnie, z moimi synami. To już są już dorośli faceci. Że umiem przytulić moją mamę bez wstrętu, że umiem potrzymać mojego chorego ojca za rękę i powiedzieć, że go kocham, mimo to, że on już nie wie, kim ja jestem. Nie? O czym wam jeszcze chciałam powiedzieć? Nie wiem. Ja chciałabym nie zapomnieć o tym, że jestem alkoholiczką, więc to jest dla mnie na pierwszym miejscu, że ja jestem chorym człowiekiem i każdego dnia muszę dbać o to, żeby żyć. Ja jak się dowiedziałam, że jestem alkoholiczką i że to jest choroba, postawiłam wszystko na jedną kartę i dla mnie moje życie stało się najważniejsze. Ja dzisiaj wiem, że z alkoholizmem nie ma żadnych żartów. Że to jest choroba, która jest śmiertelna. Ogromnie śmiertelna. Widzicie, Bóg mi dał jeszcze raka płuc. Ja robię wszystko, żeby słuchać się lekarzy, nie? Ja robię wszystko, żeby żyć. Biorę leki, jeżdżę na terapie onkologiczne, robię wszystko, co każe mi mój lekarz, bo rak jest chorobą śmiertelną, nie? Alkoholizm też jest chorobą śmiertelną. Tylko tak łatwo to zbagatelizować, nie? Bo przecież, a tam, to tylko alkoholizm. To tylko alkoholizm, nie? Przez ten czas, co jestem trzeźwa, bardzo wielu moich przyjaciół, którzy stwierdzili, że to tylko alkoholizm, nie żyją. To mi uświadamia, jak szybko można wrócić do picia, jak szybko można zapomnieć o swoim życiu, o swojej chorobie. Ja cieszę się, że na swoich pierwszych meetingach spotkałam ludzi, którzy mnie nie ocenili, nie? Którzy mi nie powiedzieli, że byłaś taka albo taka, robiłaś to albo to. Ci ludzie byli ze mną w tych najgorszych trudnościach, kiedy ja na meetingi szłam i wyłam z bólu istnienia mojego, bo nie wiedziałam, co mam zrobić, nie? Moi chłopcy mnie nienawidzili, mój mąż mnie bił, wyzywał mnie od różnych, a ja tak bardzo się bałam umrzeć, wiecie? Bardzo się bałam umrzeć. Na początku nie piłam ze złości, nie piłam na złość mojemu mężowi, nie? Że właśnie się nie napije, chociaż on mi stawiał alkohol każdego dnia, nie? Jak były awantury w domu, to ja wychodziłam i obchodziłam moje osiedle dookoła, płakałam, albo kładłam się do wanny, nalewałam sobie gorącej wody i płakałam, nie? Płakałam, tak się bałam napić, chociaż tak mi się chciało pić, nie? Straszne to było. W czwartym roku mojej trzeźwości pojechałam na jakieś warsztaty i tam trzeba było stanąć na środku pokoju przed różnymi ludźmi i powiedzieć, że siebie kocham. Pracowaliśmy wtedy na czwartym kroku na tych warsztatach, nie? Jak to ja siebie kocham? Ja siebie nienawidzę, nie? Nienawidzę siebie. Nie mogę patrzeć na siebie w lustro, wszystko mi się nie układa, wszystko mi się pieprzy. Nikt mnie nienawidzi. Jak mogę siebie lubić? Wtedy, jak mi prowadzący tych warsztatów powiedział, że mam powiedzieć, że siebie kocham, to ja się tylko rozpłakałam, nie? A od tamtej pory. Od tego czasu znikło coś takiego jak mój odwieczny przyjaciel dół. Nie? Ja miałam ciągle doła i ciągle budziłam się z czymś takim, że mi się nie chce żyć. Ja bardzo bałam się napić, bardzo bałam się umrzeć, bo ja próbowałam umrzeć. Ale nie chciało mi się żyć, bo bałam się życia. I od tamtej pory tak naprawdę zaczął przychodzić do mnie uśmiech, zaczęła przychodzić do mnie pogoda ducha, zaczęłam coraz bardziej słuchać ludzi, nie? Przestałam ufać tylko sobie. I ci ludzie są koło mnie. Cały czas są ci ludzie od początku, którzy byli i oni mi pokazywali mi drogę, nie? Ja mogłam wybrać na meetingu, kim chciałabym być, a kim nie chciałabym być. To, że się dowiedziałam, że najważniejsza jest szczerość moja dla mnie. Co to znaczy, że ja mam być uczciwa w stosunku do siebie, nie? Co to znaczy, że ja mam wybaczać? Co to znaczy, że ja mam kochać ludzi? Że ja mam nie kłamać, że ja mam naprawiać swoje błędy. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem, wiecie? Naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem, bo dzieją się rzeczy w moim życiu, o których nie wiedziałam, że będą się działy. Ja nie przypuszczałam, że takie cuda mogą się dziać. Moi chłopcy jeszcze mi nie powiedzieli, że mi wybaczyli, ale wielokrotnie powiedzieli, że są ze mnie dumni, że mnie kochają. Była rozmowa z moim starszym synem na temat tego, co się działo, jak był dzieciakiem. Była rozmowa z moim młodszym synem. Dowiedziałam się, ile mieli żalu do mnie. Nie byłam na to gotowa, bo chyba nigdy nie byłabym gotowa na taką rozmowę, chociaż wszyscy ludzie na meetingach opowiadali o tym, nie? Mój młodszy syn poszedł na terapię DDA. Mój starszy syn zaczął zachowywać się jak dorosły człowiek. Ma 30 lat. Najwyższa pora. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Dowiedziałam się w AA, żeby robić inaczej niż zawsze, żeby nie powielać starych schematów. Ja tak naprawdę przypomniałam sobie, że jak byłam dzieckiem, to miałam hobby. Więc wróciłam do tego, ja wyszywam. Uspokaja mnie to bardzo i relaksuje. Dzisiaj każdego dnia wiem, że to jest dobry dzień. Obojętnie, co by się wydarzyło, ja wiem, że to ode mnie zależy, czy pozwolę komuś, żeby mi ten dzień zepsuł, czy nie. Nie ma już czegoś takiego, że wstaję lewą nogą. Wiecie, Bóg mi dał alkoholika, który został moim mężem, wspaniałego człowieka, który każdego dnia pokazuje mi, czym jest miłość, czym jest zaufanie. Nie pozwala mi wracać do przeszłości, bo ja jeszcze czasami lubię się potaplać w błotku, nie? Takim ponarzekać, jaka to jestem nieszczęśliwa. I to chyba nie tylko z racji tego, że jestem alkoholiczką. Po prostu jestem kobietą i lubię tak. A on mi bardzo szybko zasypuje tą kałużę i uczy mnie każdego dnia, jak ważne jest być tu i teraz, nie? Dzisiaj mam tą pogodę ducha bez względu na to, co się dzieje, bez względu na to, jak trudne jest moje życie. Cieszę się każdego dnia, że jestem, że wstałam, że mogę napić się kawy, że mogę wyjść z psem na spacer, że mogę zadzwonić do mojej mamy, że mogę pogadać z przyjaciółmi, nie? To jest dla mnie bardzo ważne. Dzisiaj nie oddałabym mojej trzeźwości za nic. Bardzo chcę być sobą, bardzo chcę żyć. Dzisiaj wiem, że jak zapomnę, że jestem alkoholiczką, to bardzo szybko zapomnę, że mam na imię Katarzyna. Nie? I chyba dziękuję, tyle. Dziękuję.
Mam na imię Małgorzata, jestem alkoholiczką. Bardzo ci, Kasiu, dziękuję za twoje doświadczenie i w imieniu poranka. Kochani, otwieram meeting. Dzielmy się doświadczeniem. Nagrywanie można zatrzymać.